Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Zapraszam Państwa na Targi Książki Patriotycznej do Opola. Już w najbliższą sobotę, 8 lutego, w hotelu Veneda przy ulicy 3 Maja 77 od 10 do 19 będzie na Państwa czekać znamienite grono polskich pisarzy konserwatywnych i patriotycznych. Poza moją skromną osobą w charakterze organizatora będzie Stanisław Michalkiewicz, profesor Jerzy Robert Nowak, Stanisław Srokowski, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz, Piotr Heszen, dr Lucyna Kulińska, Tomasz Sommer i wielu jeszcze innych, mniej czy bardziej znanych, których możecie Państwo obserwować na YouTubie, czytać ich książki, etc., etc. Zapraszam wszystkich, Hotel Veneda, Opole, 8 lutego od 10 do 19. Do zobaczenia. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w czwartek zapraszam Państwa na kolejny odcinek mojego cyklu Terror Głupoty. A dzisiaj Terror Głupoty zaczynamy od Polski, a konkretnie od ulicy Wiejskiej, bo tam stoi taki potężny biały budynek, w którym głupota ujawnia się częściej niż gdziekolwiek indziej w Polsce i w formie, jaka w innych szerokościach geograficznych w Polsce jest nieznana. Tym razem doszło tam do publicznego wysłuchania projektu ustawy o ochronie zwierząt. Tak się nazywa ta ustawa. No, ustawa się nazywa pięknie. W każdym razie rozpoczęło to w parlamencie wojnę, niemal wojnę polsko-polską między zwolennikami i przeciwnikami rozwiązań, które skrajnym organizacjom lewicowym dają uprawnienia do ingerowania w nasze życie i oczywiście we własność i działalność rolników. O co chodzi? No, to jest ustawa, która ma rozszerzać prawa tych tak zwanych obrońców zwierząt i a ci z kolei domagają się tego, żeby wprowadzić ustawowy zakaz trzymania zwierząt na uwięzi, czyli na przykład rolnik, który ma psa, a ten pies pilnuje mu owiec, no to nie będzie mógł takiego psa trzymać na łańcuchu, prawda? Bo jak tylko go będzie trzymał na łańcuchu, to zapłaci za to karę. I co więcej, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to organizacje już nie oficjalnie, ale podające się za obrońców zwierząt będą mogły wchodzić na teren gospodarstw i zabierać zwierzęta. Teraz też mają takie prawo. Rzadko z niego korzystają, bo tych wariatów, świrów prozwierzęcych jest na szczęście mało. Większość ludzi mających zwierzęta to są normalni, zwykli ludzie, którzy chcą mieć tam psa, kota, papugę, czy tak jak ja, rybki w domu. I proszę Państwa, teraz ci obrońcy praw zwierząt mogą wchodzić do gospodarstw i zabierać zwierzęta, jeżeli sami z siebie uznają na podstawie jakichś tam tajemniczych powodów, że zwierzęta są na uwięzi, ale ten projekt zmienia płatnika za te wchodzenie. No i teraz kosztami działalności zostaną obarczone gminy, którym będą animalsi wystawiać faktury za utrzymywanie zagarniętych zwierząt, czyli jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to będzie to wyglądać tak. Państwo macie psa, i lewacka organizacja prozwierzęca dochodzi do wniosku, że Państwo tego psa trzymacie na łańcuchu. No nawet jak Państwo go nie trzymacie na łańcuchu, to przecież mogło do takiego wniosku dojść. Wchodzą więc do Was do domu nieproszeni, nie możecie ich Państwo wyrzucić na zbity pysk i zabierają Państwo na przykład tego psa. Potem twierdzą, że go tam karmili, że go tam leczyli i tak dalej, albo że go trzymali pod strażą, bo temu psu tak było źle u Państwa, że pierwsze, co ten pies chce zrobić, to na przykład do Państwa wrócić, no i wystawiają fakturę gminie, prawda? No ale co zrobi z tym gmina? A gminy są, przypomnijmy, potwornie zadłużone. No gmina na przykład pozwie Państwa do niezawisłego sądu, żebyście Państwo zwrócili te koszty. Także jaki będzie skutek tej lewicowej ustawy? No skutek będzie taki, że po pierwsze zacznie się terror tych wariatów udających miłośników zwierząt i wcale się nie zdziwię, jeżeli to doprowadzi do takiego szantażu, że przychodzi na przykład taki ekoświr i mówi tak, i to ja, my Wam odbierzemy zwierzę, bo widzimy, że Wy je trzymacie na łańcuchu, nawet jak nie macie budy i nie macie łańcucha, no ale może to go ukryliście, albo zapłaćcie nam tam na przykład 5000 zł łapówki, no bo jak nie, to Wam odbierzemy zwierzaka i wyślemy fakturę na gminę, gmina Was pozwie do niezawisłego sądu, to nie dość, że nie będziecie mieli swojego psa, to jeszcze będziecie płacić i będziecie chodzić po niezawisłych sądach. Tak to niemalże wygląda. Także jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Właśnie pseudoekologiczne organizacje, czyli po prostu świry, wariaci, szantażyści udający miłośników zwierząt dostaną dostęp do państwowych pieniędzy, no bo przecież nie ma, zwróćcie Państwo tutaj uwagę, w tym projekcie ustawy żadnych limitów. To znaczy taki świr może stwierdzić, że jego praca na rzecz zabranego zwierzęcia, wykarmienie tego zwierzęcia czy zawiezienie go do weterynarza jest warte na przykład 500 tysięcy złotych, zabiorą 10 takich psów i wystąpią do gminy o 5 milionów złotych za te usługi. Także witajcie w świecie Orwella. Druga ciekawa informacja, jaka do nas dociera też z Polski, to jest bardzo ciekawy wywiad, jakiego udzieliła tygodnikowi Do Rzeczy pani dr Miriam Grossman, specjalistka w zakresie psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych. Ja się nie znam na psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych, ale zauważam co innego. Otóż to, że pani Grossman zwraca uwagę, że jest taki trend teraz w środowisku psychiatrów, żeby nie pomagać swoim pacjentom, żeby ich nie leczyć, tylko żeby utwierdzać ich w przekonaniu, że te problemy, jakie mają, to są rzeczywiście poważne i żeby tych problemów im nie pomagać rozwiązywać, tylko żeby, jak tutaj jest napisane, żeby psychiatra podążał za pacjentem, a nie pacjent za psychiatrą, prawda? No i mówi tutaj pani Grossman tak, że istnieją różne postacie tak zwanej dysforii płciowej. W ostatnim czasie grupą, która wydaje się być najliczniejsza w tego typu przypadkach, są nastolatkowie, którzy nagle zaczynają manifestować nową tożsamość. No cóż robi wtedy taki rodzic zdezorientowany? No taki rodzic zdezorientowany idzie ze swoją pociechą do psychiatry, a psychiatra mówi, że to jest modne, że tu nie można mówić o żadnym zaburzeniu. I taki psychiatra, zamiast starać się wyprowadzić dziecko z tego pomysłu, to jeszcze w nim to ugruntowuje i uzupełnia. Także przyszło to oczywiście do Europy ze Stanów Zjednoczonych, po tym jak amerykańskie Towarzystwo Psychiczne zdecydowało o zmianie definicji i dziś nie mówi już o tym, że pomysł zmiany płci świadczy o jakimś zaburzeniu, tylko mówi o tym, że jest to inny sposób postrzegania własnego ciała. Także proszę Państwa, bardzo ciekawe spostrzeżenie pani dr Miriam Grossman. Okazuje się, że terror głupoty dopadł nawet tych, którzy powinni na tą głupotę być odporni, czyli psychiatrów. Tymczasem przenieśmy się do Niemiec. W sobotę w Hamburgu odbyły się masowe protesty lokalnych tak zwanych antyfaszystów, którzy protestują przeciwko pomysłom AfD i CDU, oraz ich rezultatom ich wspólnego głosowania w Bundestagu. 65 tysięcy osób wyszło na ulicę Hamburga pod hasłem Hamburg stoi razem, kto paktuje z faszystami, niczego nie zrozumiał, a organizatorem jest taka organizacja Fridays for Future, która domaga się tego, żeby Niemcy dalej otwierały na przestrzał swoje granice na imigrantów żeby zwiększały jeszcze osłony socjalne dla imigrantów. Wszystko, całe te demonstracje zaczęły się wtedy, kiedy AfD zagłosowała wspólnie z CDU przeciwko polityce imigracyjnej, kiedy obie te partie zgodziły się, że trzeba zacząć wyrzucać z Niemiec nielegalnych imigrantów. Wyszli więc dzielnie, bohatersko na ulicę ci, którzy siebie nazywają antyfaszystami i krzyczą więcej imigrantów. No, jestem bardzo ciekaw, co o tych ludziach twierdzą na przykład ofiary wszystkich tych zbrodni popełnionych przez imigrantów tam w Magdeburgu, w Osnabrück, w Berlinie i tak dalej. To całą kronikę byśmy spisali, gdyby przyszło nam wyszczególniać przestępstwa imigrantów popełnione na terenie Niemiec w ciągu ostatnich lat. Teraz przenosimy się do amerykańskiego stanu Kansas, bo w stanie Kansas właśnie wprowadzona została do lokalnego stanowego parlamentu ustawa, a konkretnie projekt ustawy, który ma chronić dzieci przed tak zwaną tranzycją płci. I ta ustawa ma zakazywać nie tylko prowadzenia tranzycji płci, czyli zmiany płci, także tej chemicznej na terenie całego stanu Kansas, to katoliccy republikanie wnieśli ten projekt ustawy, a blokuje go gubernator Stanów Zjednoczonych, gubernator stanu Kansas, pani Laura Kelly, tak się nazywa. Pani Laura Kelly twierdzi, że to jest ograniczanie praw osób transpłciowych do tego, żeby sobie mogli na koszt podatnika obciąć i potem się tym chwalić. Natomiast senator Matt Sharp, tak się nazywa, organizator tej ustawy, w każdym razie dzieje się to na fali decyzji Donalda Trumpa, który w zeszłym tygodniu zablokował amerykańską pomoc dla organizacji zajmujących się świadczeniem tych tak zwanych usług tranzycyjnych, czyli obcinaniem ludziom, zwłaszcza dzieciom, klejnotów. I tu znowu kolejny aspekt terroru głupoty ze Stanów Zjednoczonych. Otóż Donald Trump, bardzo głośno mówiono o tym w zeszłym tygodniu, że podpisał zwolnienie z więzień działaczy pro-liferów, bo ich ułaskawił, że zakazuje wydawania pieniędzy właśnie na aborcję, na wspieranie zmiany płci i tak dalej. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że o czym się mało mówi, że Donald Trump wydał też polecenie dla szkół, które mówi, że Departament Edukacji ma tak kierować polityką uczenia, że to rodzic ma decydować o tym, jak wychowywane są jego dzieci. I ten akt daje rodzicom dzieci na przykład prawo do tego, żeby nie wysyłać ich na te lekcje, na które nie chcą, bo sami uważają, że te lekcje zaszkodzą dzieciom. No, czym się to zakończyło? To się zakończyło tym, że rodzice masowo przestają wysyłać dzieci do najęcia na przykład tam z seks edukacji, albo z polityki afirmacyjnej, albo z polityki równości, ze wszystkich tych lewicowych kreteństw, które dzieciom wkładano do głowy. No i tu oczywiście na wojnę z Trumpem poszła organizacja, taka idiotyczna organizacja, która powstała w Waszyngtonie. Organizacja nazywa się All Children Are Ours, czyli wszystkie dzieci są nasze. I ta organizacja chce pozwać do niezawisłego sądu prezydenta Trumpa, no bo gdzież może lewica indziej spróbować pozwać prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak nie do niezawisłego sądu, żeby niezawisły sąd nakazał mu zmianę tego dekretu, albo przynajmniej, żeby wyłączyć z obowiązywania tego dekretu szkoły na terenie dystryktu Columbia, czyli tego dystryktu, gdzie się znajduje Waszyngton. I oczywiście będą się też domagać, żeby wróciły pieniądze na naukę dzieci tego, czego nie chcą. W każdym razie bardzo ciekawy eksperyment tutaj Donald Trump w Stanach Zjednoczonych przeprowadził, bo on mówi wprost: oddajemy prawo do wychowywania dzieci ich rodzicom, i twierdzi, że to rodzic wie najlepiej, co jest dobre dla dziecka, a nie jakiś urzędnik państwowy. Czyli nawiasem mówiąc, Donald Trump robi dokładnie to, co ja postuluję, czyli odbiera biurokracji władzy nad naszymi dziećmi. Znakomita informacja, a skrajna amerykańska lewica chce go pozwać do sądu. No ja myślę, że jeszcze rok rządów Donalda Trumpa i lewica amerykańska znajdzie się naprawdę w bardzo głębokiej defensywie. Teraz przenieśmy się do Włoch, bo tutaj mamy do czynienia znowu z bezprzykładną eksplozją głupoty. Otóż lewicowi sędziowie z Sądu Najwyższego Włoch zakwestionowali decyzję pani premier Giorgi Meloni, która na podstawie której wyrzucono tam przyłapanych albańskich imigrantów z powrotem do Albanii. Nielegalnie Albańczycy próbowali przepłynąć przez Morze Adriatyckie i dostać się do Włoch, ale straż przybrzeżna ich zatrzymała i oni złożyli wnioski o to, żeby otrzymać azyl i prawo do pobytu we Włoszech. Rząd włoski powiedział, że one zostaną oczywiście rozpoznane zgodnie z prawem, ale do czasu rozpoznania tych wniosków przyłapani nielegalnie imigranci z Albanii muszą wrócić do Albanii. Ci Albańczycy, wśród nich 40, to 49 osób, wśród nich kobiety i dzieci, złożyły za pośrednictwem kancelarii prawnej odwołanie do niezawisłego sądu, które to odwołanie nie zostało uznane, no i w końcu sprawa trafiła aż do niezawisłego włoskiego sądu najwyższego i akurat pech chciał, że wylosowano skład sędziów znanych z głoszenia poglądów lewicowych. Ci sędziowie doszli do wniosku, że trzeba pozwolić migrantom z Albanii, żeby czekali na decyzję włoskiego rządu o przyznaniu im prawa pobytu albo azylu już na terenie Włoch, czyli de facto, żeby sobie mogli być nielegalnymi imigrantami, dopóki rząd włoski ich nie zalegalizuje. Dowcip polega na tym, że teraz na to orzeczenie Sądu Najwyższego włoskiego, apolitycznego oczywiście, no bo jakież mamy sądy, jak nie apolityczne we Włoszech, będą się powoływać wszyscy ci, którzy zostaną złapani przez włoską Straż Przybrzeżną i będą chcieli do czasu rozpoznawania wniosku o azyl być już i żyć na terenie Włoch, oczywiście sobie pracować nielegalnie i tak dalej, czyli lewicowi sędziowie włoscy wpadli na pomysł, jak de facto zasabotować politykę antyimigracyjną pani Giorgi Meloni i w jaki sposób ośmieszyć i zasabotować antyimigracyjną politykę rządu we Włoszech. Także każdy tak naprawdę, kto teraz z dowolnego kraju zostanie przyłapany we Włoszech jako nielegalny imigrant albo zostanie złapany przy próbie nielegalnego wtargnięcia do Unii Europejskiej, a szczególnie do Włoch, będzie się już mógł powoływać na ten wyrok niezawisłego Sądu Najwyższego. No, czekać tylko, aż tysiące łodzi zaczną teraz płynąć do Włoch i każdy z nich będzie wyposażony w wydruk tego wyroku nieszczęsnego włoskiego sądu. No tak to właśnie jest, jak lewactwo przejmuje sądownictwo. A tutaj z kolei w Polsce mamy do czynienia z kolejnym bardzo, bardzo nieprzyjemnym, z kolejną bardzo nieprzyjemną próbą agresji, no można powiedzieć głupoty. Mianowicie rząd chce wprowadzić cenzurę internetu i dać urzędnikom władzę do blokowania treści bez wyroku sądu. To jest w zasadzie największa w historii próba zduszenia wolności słowa w internecie. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mógł blokować treści w internecie bez sądu, bez procesu, bez uprzedzenia, po prostu tak, o, na zasadzie zablokujemy cię, bo tak nam się podoba, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam to zrobi. Historia tej całej sprawy to się zaczyna od DSA, czyli Digital Services Act. To jest unijne prawo o usługach cyfrowych, które nakłada na państwo członkowskie obowiązek walki z takimi treściami rozpowszechnianymi w internecie jak przemoc, oszustwa czy dezinformacja. I tu można powiedzieć, że u podstaw tego Digital Service Act legły do zamiary jakieś tam dobre, żeby na przykład walczyć z pornografią dziecięcą w internecie albo żeby zwalczać tych, którzy tam do jakichś oszustw namawiają. No okej, okay, prawda, ale na tej podstawie Ministerstwo Cyfryzacji już w Polsce stworzyło ustawę, która poza tymi rzeczami, które można byłoby uznawać za słuszne, wprowadza jeszcze szereg innych przepisów, właśnie takich, które de facto będą pozwalać wyłączyć dowolną treść, dowolną stronę, dowolny wpis na Twitterze, pod pozorem na przykład tego, że jest to wiedza nienaukowa. Czyli ja twierdzę, pojechałem sobie do Instytutu Gałka i twierdzę tam, że ówczesny polski premier, pan Morawiecki, był agentem Stasi, no i ktoś może zrobić klik i wyłączyć to, bo jest to wiedza nienaukowa. A czym się będzie różnić wiedza naukowa od nienaukowej i kto będzie decydował o tym, czy jakaś wiedza jest naukowa? No, oczywiście decydować będą o tym ci cenzorzy, którzy realizować, prawda? Ostatnio mieliśmy w Europie do czynienia z taką akcją zorganizowaną próby zablokowania X-a, czyli dawnego Twittera, który należy do Ilona Muska, bo powodem było to, że mogą się ukazywać tam nienaukowe treści, które mogą mieć wpływ na wynik wyborów. No, temu służył media, że politycy właśnie je wykorzystują do tego, żeby przedstawiać tam swoje opinie, a dziennikarze szukają informacji, często sensacyjnych, i przedstawiają szerokie spektrum poglądów. No po to są właśnie media. No i teraz, jeżeli dojdzie to do tego, że będziemy chcieli sobie wprowadzić ustawę o cenzurze, no to oczywiście kto będzie najbardziej gnębiony? No ludzie tacy jak ja, czyli ci o przekonaniach katolickich, chrześcijańskich, konserwatywnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także toczy się walka teraz o to, czy rząd nam to wprowadzi, czy nam nie wprowadzi. Natomiast no, niezależnie od tego, i to jest bardzo zła rzecz, to daje potężne uprawnienia prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bo to przecież będzie od niego zależało, czy na przykład ja mogę tutaj występować, czy nie, a nie od państwa, którzy chcecie mnie oglądać. Także paskudne prawo, jedno z najbardziej antywolnościowych przepisów ustaw, jaka tylko weszła w życie, znaczy nie weszła, tylko może wejść w życie, także miejmy nadzieję, że ta ustawa w życie nie wejdzie, że proszę Państwa, jakieś tam głosy rozsądku jednak doprowadzą do jej obalenia. Ale zwróćcie też Państwo uwagę, że ta pomysł walki z wolnością słowa w internecie znowu jest popierany przez wszystkie partie razem wzięte, tak jak razem głosowali za traktatem lizbońskim, razem głosowali za dziesiątkami innych rzeczy, za podnoszeniem podatków, tak teraz razem chcą głosować przeciwko wolności słowa w internecie. Mam nadzieję, że wolność słowa w internecie jakoś w tym wszystkim przetrwa, albo powstaną jakieś VPN-y, którymi będziemy mogli sobie się wspierać i docierać do treści, które będą nam zakazywane. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek mojego cyklu Terror Głupoty za tydzień. Tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, tym zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Będzie mi bardzo miło dostawać od Państwa wsparcie finansowe, bo ten kanał może istnieć i się rozwijać tylko dzięki wsparciu, które Państwo mi okazujecie. Do zobaczenia.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.